Ciebie, Maryjo, prosimy, abyś dała nam teraz serca zasłuchane w Słowo Boga, aby to Słowo, które będzie głoszone, mogło zrodzić w nas bardzo konkretne owoce, abyśmy też podejmowali bardzo konkretne decyzje nawrócenia, by się podobać Tobie, Boże. Ciebie, Maryjo, prosimy o szczególne wstawiennictwo. Otocz to miejsce każdego, którego tutaj zaprosił Bóg swoim potężnym wstawiennictwem. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Usiądźmy. Na samym początku tej konferencji chciałbym Tobie bardzo serdecznie pogratulować tego, że zdecydowałeś się, by ten wieczór dać Panu Bogu. Bo na pewno Bóg podczas tego wieczoru będzie chciał bardzo konkretnie mówić do Twojego serca. Nie po to, by było fajnie, ale przede wszystkim po to, by zaprosić Cię do decyzji. Do decyzji nawrócenia, przemiany swojego życia. Po to, by Twoje serce było otwarte na Jego prowadzenie. I ta konferencja, którą pragnę teraz wygłosić, nosi tytuł Zagrożenia duchowe przeszkodami do świętości. To jest taki trochę banał i truizm, ale jest to też prawda, że każdy człowiek pragnie szczęścia. I nie ma pośród nas takiej osoby, która by tego szczęścia nie pragnęła. Dlaczego? Odpowiedź jest znów bardzo prosta i zapewne słyszałeś ją wiele razy. Bo jesteś niepowtarzalnym arcydziełem Boga. I Bóg w swoim słowie mówi bardzo wyraźnie, że człowiek został stworzony na Jego obraz i podobieństwo. I dlatego w sercu każdego człowieka rodzi się pragnienie bycia szczęśliwym. Bo zostaliśmy stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo. Pewien, co prawda prawosławny teolog, ale bardzo mądry gość, powiedział niegdyś, że czym innym jest obraz, a czym innym jest podobieństwo. Tym teologiem był Paul Endokimow. I on to bardzo fajnie tak rozgraniczył, że obraz, na który zostaliśmy stworzeni przez Boga, jest czymś niezatartym. Nie da się po prostu zrezygnować z tego, żeby w swoim sercu nie być obrazem Boga. To jest trochę tak jak znak firmowy. Wiemy, że na przykład dobrze jakieś tam znane marki, firmy produkujące koszulki, spodnie, kurtki, buty mają swój znak firmowy. One, ten znak firmowy potwierdza, że dane buty czy dana kurtka jest tej firmy. I w momencie, gdy byliśmy stwarzani przez Boga, Bóg dał nam, można by tak powiedzieć, ten znak. Znak obrazu Jego istoty. I tego obrazu nie jesteśmy w stanie z siebie wydrzeć. Możemy go czasami oczywiście czymś tam przysypać. Możemy o nim zapomnieć, ale nie jesteśmy w stanie tego obrazu z siebie wydrzeć. Nawet najcięższe grzechy, które popełniamy, nie są w stanie zniszczyć w nas obrazu Boga. Natomiast czymś innym jest podobieństwo. Z tej racji, że mamy w sobie obraz Boga i chcemy być podobni do Boga, chcemy być szczęśliwi, to Bóg nas zaprasza do tego, byśmy się stawali do Niego podobni. Byśmy byli tak jak On. I to podobieństwo u jednych jest zauważalne bardziej, u innych mniej. I w gruncie rzeczy świętość to nic innego, jak stanie się na miarę swoich możliwości podobnym do Boga. Podobnym do Boga. I właśnie dzisiaj, gdy gromadzimy się w tą noc, w noc, w której świętujemy uroczystość wszystkich świętych, to trzeba sobie zadać takie pytanie. Co jest wspólnym mianownikiem w wszystkich świętych? Co jest jakby taką bazą, która sprawia, że oni są świętymi? Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale nawet ci święci, którzy dzisiaj są obecni tutaj poprzez relikwiarze, które zostały w sposób bardzo uroczysty wzniesieni tutaj, to są bardzo różne osobowości. Są tutaj kapłani, biskup, są osoby świeckie. To są osoby o bardzo różnych temperamentach, o bardzo różnych charakterach, o bardzo różnych możliwościach intelektualnych. Gdybyśmy patrzyli tylko i wyłącznie tak czysto zewnętrznie, to każdy z tych świętych jest kompletnie inną osobą. Co w takim razie jest wspólnym mianownikiem świętości? Ja próbowałem się z tym pytaniem zmierzyć nie tak dawno i wydaje mi się, że odpowiedź jest również bardzo prosta. Oni po prostu na pewnym etapie swojego życia odkryli, że są stworzeni na obraz Boga i że jedyną drogą ich szczęścia jest po prostu to, co ma do zaoferowania dla nich Bóg. I oni to po prostu przyjęli, a mówiąc jeszcze inaczej, starali się to przyjmować każdego dnia. I teraz zrobimy krótki teścik. Czy wierzysz w Boga? Jeśli tak, to podnieś prawą rękę. Okej. Nawet księża podnieśli, to dobrze. I chcę ci powiedzieć, że to nic szczególnego. To naprawdę jest nic szczególnego. Ponieważ wierzyć w Boga, to po prostu wierzyć w coś albo w kogoś, kto jest, kto stara się ten świat jakoś tam podtrzymywać. I każdy zdroworozsądkowy człowiek wierzy w jakiegoś Boga. Ja naprawdę, chociaż nie jestem zbyt długo księdzem, ale na drodze swojego życia spotkałem już bardzo wielu ciekawych ludzi. Nie spotkałem nigdy prawdziwego ateisty. Zawsze, nawet jeżeli ktoś deklarował się jako ateista, to dochodziło do tego, że i tak on w coś albo w kogoś wierzył. Czasami tym Bogiem oczywiście były jakieś pieniądze, jakieś wartości i tak dalej. Spójrz, że ponad 90% naszego społeczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej to ludzie ochrzczeni. Ludzie, którzy przyjęli chrzest. Ludzie wierzący w Boga. I nie trzeba zbyt wiele szukać. Wystarczy wyjść i zobaczyć, jak funkcjonujemy w społeczeństwie. I ja tam bardzo często Boga nie widzę. Dlatego nie sztuką jest wierzyć w Boga, uznać, że istnieje ktoś, kto ten świat stworzył, kto tym światem być może się opiekuje. O wiele trudniejsze jest to, by Bogu wierzyć. Nie tylko w Boga wierzyć, ale Bogu wierzyć. Wierzyć w to, że to, co pochodzi od Niego, zawsze prowadzi do dobra. I święci, których dzisiaj wspominamy, to byli nie tylko ludzie wierzący w Boga, ale to byli ludzie, którzy wierzyli Bogu. I rzeczywiście, gdy spojrzymy na świętego Jana Pawła II, my go podziwiamy za wielkie rzeczy, które czynił jako papież. I rzeczywiście dobrze czynimy. Ale znowu ostatnio Bóg mi pokazał podczas modlitwy, tak wierzę, pewną taką bardzo ważną rzecz a propos jego życia. On jako młody człowiek bardzo szybko stracił matkę, później brata, ojca. Stracił podczas wojny bardzo wielu swoich bliskich, przyjaciół, znajomych. I w pewnym momencie Bóg zaprasza go do tego, żeby został księdzem. Ja próbowałem się postawić w jego sytuacji. Stracił wszystkich, których kochał, a tu Bóg przychodzi i mówi: zostań moim księdzem. Bardzo wielu z nas, gdy traci kogoś bliskiego, to pierwsze pretensje, jakie mamy w swoim sercu, są do kogo? Do Boga. Jak ty mogłeś? Jak ty mogłeś zabrać moją żonę, męża, moje dziecko? A ten człowiek poszedł za tym zaproszeniem Boga. Nie mając do Boga pretensji. Bóg dał, Bóg wziął. I to jest coś, co też powinno nas fascynować w jego sylwetce. Że on nawet w momentach, kiedy był przez życie bardzo mocno przygnieciony, zaufał Bożemu zaproszeniu. On nie wiedział, że będzie papieżem. Nie wiedział, że będzie biskupem. Ale czuł, że to jest droga, która będzie prowadziła go do szczęścia. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Nasz rodak, nasz ziomek, tak to można nazwać. Na pewnym etapie swojej działalności duszpasterskiej, gdy był już kapelanem Solidarności, również miał propozycję, żeby to wszystko zostawić. Żeby udać się na studia doktoranckie do Rzymu. Jego przełożeni chcieli go też chronić, bo wiedzieli, że to, co robi, może po prostu spowodować, że zostanie zabity. Mało tego, on sam sobie zdawał z tego bardzo dobrze sprawę. I w momencie, kiedy dostaje propozycję, żeby uciec, żeby to zostawić, żeby ratować samego siebie, mówi nie. Bo trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi. Trzeba iść za tym, co jest propozycją Boga. Bo tylko jego propozycje prowadzą do szczęścia. I zostaje. Z ludźmi, którzy zostali mu powierzeni. I można by tak powiedzieć, w obronie tych ludzi, w obronie wiary, przelewa swoją krew. Staje się męczennikiem. Święta Joanna Beretta Mola. Wiemy, że była lekarzem. Na pewnym etapie swojego życia została przez Boga obdarowana dzieckiem. Kolejnym zresztą. No i ja sobie wyobrażam, bo znam dzisiaj wielu lekarzy i wiem, oczywiście nie wszyscy, ale wiem też, jakie jest często nastawienie lekarzy, jeżeli znają diagnozę, że dziecko, które jest poczęte w łonie matki, może spowodować to, że matka umrze. Bardzo wielu mówi, lepiej to zostaw, tak? Pozbądź się tego dziecka, ważniejsze jest twoje życie. Jestem głęboko przekonany, że to środowisko, w którym pracowała, ludzie, którymi się stykała, podpowiadali jej to. Zostaw. Po co się będziesz ofiarowywała? Możesz żyć, jesteś jeszcze młodą, utalentowaną kobietą. I spójrz, ona znowu, stając wobec propozycji świata i Boga, idzie za tym, co jest Boga. Rodzi dziecko, sama umiera. Ale w ten sposób pokazuje, że życie nie należy do człowieka. Że człowiek nie ma prawa decydować o życiu drugiego człowieka. Bo życie jest darem Boga i to Bóg jest dawcą życia. Tylko Bóg może to życie w wymiarze ziemskim zakończyć. I moglibyśmy tych przykładów mnożyć bardzo, bardzo wiele. Ale chciałbym, żebyś na tym etapie, na którym się znajdujemy w tym naszym wieczorze świętych, uświadomił sobie, że świętość to nie jest jedynie wiara w Boga, ale to jest wierzenie Bogu, przyjmowanie Jego propozycji, słuchanie bardziej Jego optyki myślenia niż swojej albo świata. I można być cholerykiem, można być flegmatykiem, można mieć małe zdolności intelektualne, ale jeżeli słucha się Boga, to człowiek staje się święty. I oczywiście na tej drodze do świętości, na tym takim wzrastaniu w tym, żeby słuchać bardziej Boga niż świata, by słuchać Jego Ewangelii, a nie Ewangelii tego świata, czyhają na nas rozmaite zagrożenia. Bo musimy sobie zdawać sprawę, że żyjemy w świecie, w którym nieustannie toczymy walkę o to, by zbawić siebie. I nic dziwnego, że szatan, który jest oczywiście głównym wrogiem każdego z nas, stara się wykorzystywać różnego rodzaju metody i sposoby, aby Boga pokazać jako tego, który nie mówi prawdy. I zagrożenia duchowe, o których za chwilę troszeczkę powiem, one w gruncie rzeczy znowu zasadzają się na tym. Dam ci coś, co sprawi, że będziesz szczęśliwy. Dam ci coś, co sprawi, że zaspokoisz swoje pragnienia, swoje oczekiwania. Jeżeli jesteś chory, to znajdę takie leki, takiego bioenergoterapeutę, żeby ciebie uzdrowił. Jeżeli masz problemy w małżeństwie, to znajdę takie zaklęcie, taki urok, żeby ci w tym pomóc. Jeśli masz problemy z trudnym sąsiadem, z szefem w pracy, to też znajdą się sposoby, żeby mu zaszkodzić. I zagrożenia duchowe, jak to mówi jeden z duchownych, to są wszelkie działania człowieka, które w sposób mniej lub bardziej bezpośredni zmierzają do zerwania relacji z Bogiem. I zachowania te godzą przede wszystkim w pierwsze przykazanie. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. A więc zagrożeniami duchowymi są wszystkie praktyki, które prowadzą do ubóstwienia człowieka, odkrywania jego nadprzyrodzonych możliwości i zdolności. Bóg nie jest mi do niczego potrzebny. Mogę to osiągnąć bez Boga. I chciałbym teraz pokrótce przedstawić ci takie świadectwa z mojego życia, z mojej posługi, poprzez które chcę ci pokazać, że zagrożenia duchowe to jest naprawdę bardzo poważna sprawa dotykająca nas. I że one są bardzo często zapakowane w piękne pudełka, zawiązane pięknymi kokardami. Ale gdy się je otwiera, to bardzo często jest tam tylko gnój. Szatan nigdy nie powie, że te propozycje, które nam daje, mają drugie dno. Można porównać zagrożenia duchowe do takiego terenu, który jest zaminowany. I wyobraź sobie taką sytuację, że idziesz w pewne określone miejsce i jest droga wyznaczona do tego miejsca i jest jakaś droga na skróty. I raptem pojawia się pewien człowiek i mówi: słuchaj, po co będziesz szedł tą drogą, która jest tak długa, zmęczysz się? Zobacz, tutaj jest droga, która jest krótsza. Co prawda, no, wygląda może nie tak ciekawie, ale zobacz, będzie krócej tędy. I ty patrzysz, no rzeczywiście, można iść 5 minut, a tu muszę iść godzinę. Pójdę tą krótszą drogą. I gdy już zaczynasz wchodzić na tą drogę, zauważasz tablicę. Uwaga, teren zaminowany. No i mówisz, ale to chyba nie będę tędy wchodził, no bo mogę eksplodować, jak wdepnę w jakąś minę. I szatan wtedy mówi: spokojnie. Wielu przed tobą wchodziło na ten teren i przechodziło. Mam tu nawet nagrany filmik pewnego twojego poprzednika, który tędy szedł i przeszedł. Zobacz. Jest w stanie taki argument, taki filmik puścić i 30 sekund, prawda, leci taki filmik, ty go oglądasz i ten człowiek idzie przez te pola i mówisz: no zobacz, żyje. I raptem wyłączy go w 31 sekundzie. Dlaczego? Bo w 32 sekundzie ten człowiek wdepnął w minę i go już nie ma. Mówisz: zobacz, no przeszedł 31 sekund tym terenem, to ty nie dasz rady. No i człowiek idzie. swoim życiu kapłańskim spotkałem bardzo wielu ludzi, którzy nie byli źli, gdy sięgali po pewne propozycje, jakie oferował im zły duch, ten świat, mentalność tego świata. Szukali cały czas w tym szczęścia. Otóż pewnego razu przyszedł do mnie pewien mężczyzna, żeby się wyspowiadać z całego życia. Przeżył bardzo dobre rekolekcje ewangelizacyjne i zapragnął takiej spowiedzi. No i w pewnym momencie, gdy opowiadał mi o swoim życiu, mówi, że miał bardzo duże problemy z homeopatią i że on wie, że to jest złe. Ja taki zaciekawiony mówię, a skąd ty wiesz, że homeopatia jest czymś złym? Bo przeważnie w wielu kręgach jest to taki bardzo częsty środek, którym ludzie się leczą. On mówi, otóż mniej więcej 5 lat temu bardzo poważnie zachorował mój syn. Cierpiał na dość poważną dolegliwość górnych dróg oddechowych. Chodziliśmy z żoną do bardzo wielu specjalistów, lekarzy. Przyjmował mnóstwo zastrzyków, tabletek. To pomagało na tydzień, później choroba znowu wracała. I pewnego razu ktoś z pracy powiedział mi, słuchaj, jest taki gabinet, gdzie przyjmuje lekarz homeopata. Podobno pomaga. Z wielkiej troski o swoje dziecko, które się męczyło już dłuższy czas, udał się do tego lekarza. Wizyta, jak wspomina, trwała 3 minuty. Po 3 minutach wypisał jakąś receptę, jakiś lek. Powiedział, że to pomoże, po 3 dniach choroba ustąpi. I rzeczywiście, gdy wykupił ten lek, zaczął podawać temu dziecku, dziecko po 3 dniach było zdrowe. I tak mniej więcej przez 4 lata choroba nie powracała. Ale pewnej zimy, po 4 latach, znowu te dolegliwości wróciły. I wtedy ten ojciec, zatroskany o zdrowie swojego dziecka, odnalazł ten lek, który się już oczywiście skończył, ale miał pudełko. Poszedł do apteki, żeby ten lek wykupić. Okazało się, że można go wziąć bez recepty. Podał temu dziecku. 1 dzień, choroba nie ustępuje. 2 dzień, choroba nie ustępuje. 3 dzień, choroba nie ustępuje. Mówi, no coś jest nie tak, może pomyliłem leki. Dzwoni do tego homeopaty, zajechał. Znowu wizyta trwała 3 minuty. Okazało się, że wypisał ten sam lek. Zajechał do apteki, kupił ten lek. Po jednym zażyciu choroba znowu ustąpiła. Było to dla niego takie bardzo zastanawiające, bo jest to człowiek też dobrze rozwinięty intelektualnie. Mówi, coś tutaj nie gra. Przecież niedawno dawałem swojemu dziecku ten sam lek i nie działał. Pojechałem do tego lekarza, coś tam podotykał to dziecko, wypisał ten sam lek i działa. O co chodzi? Okazało się, że po tym drugim zażyciu już tych leków, gdy był tego homeopaty, to dziecko zaczęło mieć bardzo wielkie lęki w nocy, zaczęło się budzić, moczyć, chociaż to był już całkiem spory chłopak. No i okazało się, że gdy się z tego wyspowiadał, gdy przyszli razem z całą rodziną na modlitwę, na błogosławieństwo, dolegliwości ustąpiły. Kolejna sytuacja z takiej praktyki duszpasterskiej. Znowu jest kobieta, która też po jakichś rekolekcjach ewangelizacyjnych przychodzi, pyta się, co trzeba zrobić, żeby się wyspowiadać ze swojego życia, jak zrobić dobry rachunek sumienia. No to ja tam jakieś jej rady podaję. No i mówię, że warto jest też zobaczyć, czy przypadkiem nie było jakichś takich wejść w okultyzm, w ezoterykę. Jakoś tak walnąłem, może jakaś bioenergoterapia. Ona takie oczy mówi. A co, to też złe? Ja mówię, no tak. Z tego się na pewno nie wyspowiadam. Tego na pewno nie uznam jako grzechu. Ja się pytam, dlaczego? Ponieważ bioenergoterapeuta uratował zdrowie mojej córki, która 2 lata temu cierpiała na bardzo poważne dolegliwości i znowu podobna sytuacja jak u tego poprzedniego mężczyzny. Chodziłam do wielu lekarzy, do wielu specjalistów i nic. Dostałam namiar do jakiegoś tam bioenergoterapeuty, powkładał ręce, pomachał jakimś tam wahadełkiem. Dziecko uzdrowione. Dziecko zdrowe, nie ma problemów do tej pory. Jak ja mogę się z tego wyspowiadać? Przecież to jest dobre. I wtedy, wierzę w to głęboko, natchnął mnie też Duch Święty. Zadałem takie pytanie, bardzo, no, trochę może niepasujące. A jak wygląda pani relacja z mężem? I widzę już zaczerwienioną kobietę, czyli dotknąłem czegoś ważnego w jej życiu. I mówi, no mniej więcej od 2 lat jesteśmy w separacji. I od razu taka myśl. Czy przypadkiem to nie był ten sam okres, kiedy pani zaczęła chodzić do tego bioenergoterapeuty i z dzieckiem zaczęło dziać się lepiej? I ona zbladła, zaczęła analizować swoje życie i okazało się, że do tej pory przed pójściem właśnie w tą stronę bioenergoterapii ich małżeństwo było całkiem normalnym małżeństwem. Jakieś tam konflikty i kłótnie zaczęły się od momentu, gdy zaczęła korzystać z usług bioenergoterapeuty. I nie mogli się porozumieć, zdecydowali się na separację i od 2 lat żyli w separacji. Okazało się, że gdy doszła do tego, uznała, że być może to jest przyczyna rozpadu tego małżeństwa, wyspowiadała się z tego, i okazało się, że po 2 miesiącach mąż wrócił. Do tej pory są szczęśliwym małżeństwem. To jest często tak z tymi zagrożeniami duchowymi, z pewnymi praktykami, w które wchodzimy, że one na jedno pomogą, no ale drugie może być niestety rozwalone. Nie sposób tutaj wymienić wszystkich zagrożeń duchowych. Na pewno jeszcze do tego odwoła się Patrycja, która za chwilę też będzie głosiła. Ale ja jeszcze chciałbym się podzielić jednym doświadczeniem z praktyki duszpasterskiej. Otóż nam się też często wydaje, że noszenie różnego rodzaju amuletów, wisiorków, talizmanów to nic takiego strasznego. Od powiedzmy jakiś tam wisiorek, prawda? Jakiś tam pierścień dla ozdoby. I pewnego razu w parafii, gdzie pracuję, przyjeżdża do mnie ksiądz egzorcysta z drugim takim bardzo napakowanym człowiekiem, takim trochę podobnym do Pudziana. Sam się przestraszyłem, jak go zobaczyłem, bo myślałem, że się nie zmieści w drzwiach mojego mieszkania, ale jakoś przeszedł bokiem, więc udało się, drzwi są całe do tej pory. No i oczywiście miał problem ten ksiądz z tym człowiekiem, no bo tłumaczył mu wiele razy, że to, co zakłada na siebie, te wszystkie wisiorki, talizmany i tak dalej, że to jest złe, że to sprowadza też pewne niebezpieczeństwo duchowe. Ale on niewzruszony, nie chciał, jakoś miał takie olśnienie, żeby przyjechać do mnie, może po rozmowie ze mną coś się zacznie dziać. Ja tam długo nie myśląc mówię, słuchaj, to chodź się pomodlimy razem. Mówię, dobra. Poszliśmy do oratorium, usiadł na krześle. Ja mówię, słuchaj, tylko proszę Cię, żebyś teraz powiedział takie jedno zdanie z wiarą. On jakoś tam wierzył w tego Boga. Panie Boże, zabierz ode mnie wszystko, co nie pozwala mi nawiązać dobrej relacji z Tobą. Bo on miał bardzo duże lęki w nocy, jakieś takie paraliże i nie umiał tego wyjaśnić. Powiedział to zdanie, ja położyłem dłoń na jego głowie, zacząłem zdanie, bądź uwielbiony Panie w jego sercu. Słuchajcie, w jednym momencie zaczął się tak telepać, tak trząść i mówi do mnie, co ksiądz zrobił, co ksiądz zrobił, co się ze mną dzieje? Tak jakby dostał ataku padaczki, nie? Ja mówię, to dalej chcesz nosić te wisiorki, które masz na sobie? No nie. Zaczął zdejmować. To słuchajcie, tego było naprawdę tak dużo w kieszeniach, na szyi, jakieś karty. No dosłownie ja nie wiedziałem, gdzie on to wszystko pochował. Gdy zaczął to zdejmować, te dolegliwości ustały. To jest taki może nieco skrajny przykład, ale pokazujący, że no, w tym świecie duchowym albo opowiadam się po stronie Boga, albo opowiadam się po stronie Królestwa Ciemności. Są dwie możliwości. I tak jak mówiłem na początku, nasze serce chce szczęścia. Nasze serce chce realizować Bożą wolę, Boże pragnienia. Ale nasze życie to jest walka o to, żeby tego Boga słuchać. I na tej drodze czyhają na nas różnego rodzaju zagrożenia duchowe, które mogą spowodować to, że zaczniemy czerpać ze źródła, które z czasem okaże się źródłem z oczyszczalni ścieków. I zaczniemy pić coś, co zacznie samemu nam szkodzić. I teraz posłuchamy też takiego pewnie osobistego doświadczenia, swojego dążenia do świętości i różnego rodzaju przeszkód na tej drodze, świadectwa i takiej konferencji Patrycji, która również pragnie się podzielić z Tobą swoim doświadczeniem.